pomysłowy. Włodzimierz.
To ja się trochę boję, dzień dobry.
Dzień dobry.
Że mnie pani za chwilę pogoni, bo jakieś elektrody mi tutaj przyłoży do ciała albo skieruje w moją stronę kamerę i powie, panie redaktorze, pan dzisiaj jakiś taki nie w sosie, tak? Ma pan dzisiaj słabszy dzień, to może przyjdzie pan jutro?
Ojej. Generalnie, jeżeli mogę powiedzieć, to tego się nie da chyba jeszcze za dobrze zrobić, ale pracujemy nad tym, żeby się udało.
Żeby badać emocje, tak?
Tak, żeby badać emocje, żeby móc powiedzieć, kiedy ktoś jest zdenerwowany, kiedy ktoś jest spokojny. Czasami to jest trudniejsze, czasami łatwiejsze.
Od tego już są wariografy na przykład, prawda? Wykrywacze kłamstw.
No tak, można by powiedzieć, że zasada działania takiego wykrywacza kłamstw jest dość podobna, no bo on bada pewne symptomy, tak? I na podstawie tych symptomów, które człowiek wyraża w różny sposób, no...
O, ręce ci analizuje, pocą na przykład. Tak?
Dokładnie. Analizuje, czy jest
to... skoczyło.
Tak, czy jest to prawda,
czy fałsz.
W przypadku emocji sytuacja chyba jest bardziej skomplikowana, wydaje się, bo tak naprawdę te emocje są wyrażane w bardzo różnych symptomach i w bardzo różny sposób. A co więcej jeszcze, ludzie mają to do siebie, że nie wszyscy są ekstrowertykami.
Mm-hmm.
Tak? Ekstrowertyk to wiadomo, to co ma w sercu, to co ma w uczuciach, to ma na zewnątrz, tak? A w przypadku, ale oczywiście nie w przypadku wszystkich ludzi, to tak wygląda.
No potrafimy maskować te emocje.
Tak, tak, dlatego też...
Nic się nie stało.
Dlatego też jak rozpoznajemy emocje, to staramy się próbować rozpoznawać je z różnych symptomów. Na przykład to, co wydaje się nam na dzień dzisiejszy najprostsze, analizujmy twarz. Ktoś się uśmiecha, jest zadowolony. Ktoś ma minę taką, właściwie nie wiadomo jaką, pewnie się zdenerwował.
Moi znajomi, jestem czasami zdziwiony, pytają mnie, co się stało, bo jakąś taką mam twarz rzeczywiście stężałą. I ja myślę, że robię dobrą minę do złej gry.
Jest to prawda. Akurat to, co pokazujemy na twarzy, jest najłatwiejsze do manipulacji.
Obciążać tym swoim niepowodzeniem.
Dokładnie. Człowiek w łatwy sposób jest w stanie manipulować tym, co pokazuje na swojej twarzy, a już zdecydowanie trudniej na pulsie, na EEG, czy tak jak pan powiedział, na potliwości ciała. No dlatego też te metody starają się jak najwięcej tych elementów brać pod uwagę, co też nie jest proste, bo wszystko zależy od tego, kogo chcemy zbadać. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że posadzimy dziecko w szkole i podłączymy mu 15 czujników, tak jak pan sobie zażartował na początku. Tego nikt nie będzie robił. Więc musimy dążyć do tego, żeby te czujniki miały jak najmniejszy wpływ na osobę, która musi je nosić. Tak? No dzisiaj mamy opaski. Już coś nam te opaski mówią o tętnie, o EKG.
Oczywiście, ma pani zegarek elektroniczny.
Tak, ja mam zegarek
smartwatcha.
Tak, taki prostego smartwatcha. Te opaski oczywiście do badania emocji będą trochę bardziej skomplikowane, ale to już coś jest, tak? Co bardzo nam nie przeszkadza, a może pomóc w wykryciu tych naszych emocji.
Ta opaska jest potrzebna? Jakieś wyniki pomiaru ciała i tego, co w naszym ciele? Czy wystarczyłoby samo zdjęcie?
No to jest to właśnie, o czym powiedziałam. Zdjęcie to za mało. Tak? Łatwo jest zatuszować emocje z twarzy. Tak? Na twarzy możemy tych emocji nie pokazywać, a co więcej jest liczna grupa osób, która nie będzie ich pokazywać w sposób bardzo typowy. Tak? Dziecko z autyzmem pokaże je zupełnie inaczej niż dziecko, które jest normalnie, jest zdrowe i żadnych problemów emocjonalnych nie ma. To samo z tembrem głosu. To jest trudne i jest zależne od grup społecznych, dla których chcemy też budować takie systemy rozpoznawania emocji.
Bo my często odnosimy też fałszywe wrażenie, tak zwane pierwsze wrażenie. Kogoś spotykamy na ulicy i dla jednej osoby to jest ktoś bardzo przyjazny i sympatycznie przyjemny, a dla kogoś innego całkowicie nieznośny.
Dokładnie jest tak, jak pan mówi. Emocja jest tak naprawdę trudna do rozpoznania nawet dla człowieka, który spotyka się z kimś. Co więcej, jest bardzo często, że nawet my sami nie umiemy do końca powiedzieć o sobie.
Przez pryzmat własnych jakichś doświadczeń, tak?
Dokładnie. Tak, dlatego te systemy...
A jeszcze siebie nie znamy, tak?
Jeszcze siebie nie znamy, to wcale nie jest proste. Jak na przykład się spojrzy na różne badania, które są prowadzone, to jeżeli my mówimy o swoich emocjach i siedzi osoba z boku, która te emocje nasze opisuje, to nagle się okazuje, że to wcale nie jest spójny obraz. My mówimy, że czujemy co innego, a osoba z boku mówi, że ta osoba wyraża co innego.
Kłębkiem nerwów, tak? Ktoś obok może pomyśleć, że o, tak fajnie, spokojnie tak. Ktoś siedzi.
Można też powiedzieć o innych zastosowaniach tych wykrywania emocji, bo my tak się poruszamy po takim świecie, który, no taki powiedziałabym typowym, tak? Że jesteśmy, ale są ludzie chorzy. Wykrywanie emocji jest o tyle bardzo ciekawym zagadnieniem, jeżeli mówimy na przykład o ludziach, którzy są na tyle chorzy, że nie mogą wyrazić gestem, czy głosem, czy mimiką swoich emocji. Moglibyśmy im bardzo pomóc. Wiedzielibyśmy, że ta osoba się źle, się czegoś boi na przykład. Że w danym momencie jakiś niepokój odczuwa. Ale nie rozpoznamy tego, bo ona nam tego nie powie, bo jest chora. No to rozpoznawanie emocji i ta
osoby
dziedzina...
Osoby sparaliżowane na przykład.
Osoby sparaliżowane. To ta... No ta dziedzina, gdyby opracowała te algorytmy wystarczająco dojrzałe, no byłaby szansa, że i takim ludziom mogłaby pomóc.
Jeżeli pani pozwoli, to za chwilę o tych algorytmach, nad którymi pracuje pani zespół.
Pomysłowy Włodzimierz.
To wróćmy do tego pani smartwatcha, dobrze? Prostego zegarka, który potrafi, nie wiem, mierzyć tętno na przykład?
No tak, mój smartwatch potrafi mierzyć tętno, ale mąż ma lepszy, jeszcze EKG mu bada. I ciśnienie nawet jakoś to ustawia.
A smartwatche i programy, o których pani myśli w przyszłości?
Jak to połączyć? No to już mówię. Generalnie, jeśli chodzi o ogólną ideę tego, co chciałabym zrobić, i może kiedyś się uda, to jest przede wszystkim stworzenie zbioru, może nawet nie stworzenie zbioru, umożliwienia tworzenia olbrzymich zbiorów danych, na podstawie których później algorytmy mogłyby wnioskować. Bo wszystkie algorytmy, o których mówimy, żeby umiały powiedzieć, jaka to jest emocja, najpierw się muszą to nauczyć. A jak się mają to nauczyć? Tak jak rozpoznawanie mowy. Jeżeli 1000 osób powie to samo zdanie, to jak 1001 powie to, to algorytm się z tych 1000 osób nauczył, że ono mniej więcej tak brzmi, więc ktoś powiedział dokładnie to.
A nawet jak ona zasepleni, tak?
No tak, bo zakładamy, że w tej próbce tysięcy osób już ktoś też seplenił. Mhm. Tak? Dlatego to jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy mieli zbiory danych, które pozwalają nam na wnioskowanie o tych emocjach.
To jest tak zwana sztuczna inteligencja, tak?
Sztuczna inteligencja to jest dokładnie.
Która się uczy naszego świata.
Jak to można nazwać? Ale musi się nauczyć na czymś, tak? Mm-hmm. Musi dostać zbiór danych, które są. I teraz przy rozpoznawaniu emocji ważne jest wiele różnych rzeczy, tak jak żeśmy sobie powiedzieli. Emocje bardzo zależą od osoby. Każdy może je wyrażać trochę inaczej i to zarówno w mimice, w gestach, jak również w tych sygnałach, my nazywamy sygnały, biosygnały, czyli wszystkie te związane z
przepływem. Z ciśnieniem, z pulsem.
Dokładnie, tak, tak. Ale co jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że istotne połączenie z tym naszymi, jak to pan powiedział, czujnikami różnego typu, które mamy, czy tymi opaskami, jest kiedy my te opaski nosimy i w jakich sytuacjach te emocje przez nas są rozpoznawane. To jest bardzo ważne, bo inaczej możemy wyrazić zdenerwowanie, jak oglądamy film i zastanawiamy się, czy tam jest główny bohater przeżyje, czy nie, a inaczej się zdenerwujemy, jak wybiegnie nam dziecko przed samochód. Czyli to, w jakim kontekście jesteśmy, jest bardzo ważne. Stąd te prace, które staramy się prowadzić, mają dążyć do tego, żeby opisywać jak najszerzej zaistniałą sytuację, w której ta emocja została wykryta, człowieka, dla którego ta emocja jest wykrywana, w postaci grafów. Akurat w przypadku mojej pracy to jest ukierunkowanie na wykrywanie tych emocji z tej reprezentacji grafów.
Grafy, matematyka wyższa. Czy w jakiś prosty sposób można wytłumaczyć naszym słuchaczom, czym są te grafy?
Chyba można. Wyobraźmy sobie, że ja jestem jednym węzłem, Teresa Zawadzka, pan jako redaktor jest drugim węzłem i jesteśmy teraz w relacji. Pan prowadzi ze mną wywiad. W związku z tym mamy węzły i relacje, które mówi jakaś między tymi węzłami. Tak naprawdę w ten sposób myślimy. Budujemy w ten sposób świat. Mam brata, więc jest relacja pomiędzy mną a moim bratem. Brat ma córkę, tam jest kolejna relacja. Brat lubi czytać. Kolejna relacja, może jeszcze czytać konkretną książkę. To jest najprostsze. Co można powiedzieć? Tak myślimy. Myślimy grafem. Budujemy taką strukturę sobie
taką
w głowie.
Siatkę, tak?
Taką siatkę. Obiektów i powiązań między nimi. I te obiekty i powiązania to graf.
I te powiązania są różnej jakości, z różnych powodów, powiedzmy, tak?
No to już, że tak powiem, wkracza pan na trudny temat. Tak, można powiedzieć, że to, czy istnieje takie powiązanie, czy nie, można jeszcze się nad nim zastanawiać. Tak?
Myślałem o tym, że jeżeli ten brat, o którym pani wspomniała, lubi czytać książki, ja też lubię czytać książki, to mnie coś łączy z tym bratem.
Dokładnie tak. Mhm. W ten sposób między innymi też
chociaż
są budowane.
Nie jesteśmy żadną rodziną.
Tak, jeśli się zastanowimy, to jak są społeczności budowane na przykład.
Na Facebooku.
Na Facebooku. I tu działa podobna zasada.
A pani teraz bada różne zależności pomiędzy, nie wiem, ciśnieniem, pulsem, a mimiką na przykład, tak?
Tak mniej więcej można to w skrócie ująć. Że jeżeli ktoś ma powyższone ciśnienie krwi, w EEG na przykład działa taki, a nie inny płat mózgu, to akurat ja nie jestem specjalistą, to ludzie z medycyny bardziej się na tym znają. Jeżeli jest podwyższona potliwość, to mogą być symptomy takiej, a nie innej emocji. Tylko ja chcę powiedzieć trochę więcej. Te symptomy również zależą od konkretnej osoby, od sytuacji, w której się znajduje.
A na twarzy rozumiem, że pani system wykrywa coś więcej niż tylko uśmiech. Aparaty fotograficzne na przykład wykrywają uśmiechem.
Generalnie wszystkie metody, akurat nie mój system, bo tu korzystamy z systemów zewnętrznych. My nie budowaliśmy własnego systemu rozpoznawania emocji z twarzy. Korzystamy z dostępnych na rynku systemów wykrywania twarzy. Działają na zasadzie tak naprawdę wykrywania określonej mimiki, tego co pan powiedział. Ktoś uśmiechnięty to szczęśliwe. Usta w dół, podkówka. A jak małe dziecko się śmiejemy, że go widzimy z podkówką, smutne. Tak, są to pewne punkty, taka siatka punktów takich najważniejszych na twarzy i się mówi, że o, układają się tak, to taka emocja, układają się inaczej, to inna.
Tylko, że ja pani przerwałem ten wątek dotyczący kontekstu.
Wątek dotyczący kontekstu jest z mojego punktu widzenia bardzo, bardzo istotny. Tak? Jak ktoś nas rozbawi, prosta sytuacja, ktoś opowiada dowcip, my się śmiejemy, czy my jesteśmy szczęśliwi? Czy tylko się śmiejemy? To nie zawsze te emocje możemy tak łatwo przełożyć bez kontekstu na to, co właściwie się dzieje.
Myśli pani, że dojdziemy do takiego momentu w rozwoju technologii, cywilizacji, że maszyna będzie wiedziała, co jest z nami, jak się czujemy?
Kiedyś rozpoznawanie mowy było
czymś abstrakcyjnym.
Czymś abstrakcyjnym. Teraz da się zrobić. Powiem szczerze, że jak daleko pójdzie rozpoznanie emocji, tego nie wiem. Chyba tego nikt nie jest w stanie powiedzieć, ale mam nadzieję, że w pewnych zastosowaniach uda się to rozpoznawanie emocji wprowadzić. Czyli, że pewne rzeczy uda się osiągnąć. No, przykładem są ci ludzie sparaliżowani. Tak? Mam nadzieję, że jednak analizując określone symptomy ciała, będzie można w pewnym momencie powiedzieć.
Przykładem są na przykład też kierowcy, prawda?
Tak.
Maszyniści.
Tak, samochody są tu bardzo dobrym przykładem, dlatego że można powiedzieć, że już dzisiaj w niektórych samochodach są te systemy, które starają się powiedzieć, ta osoba jest zmęczona, że gdzieś tam jest alert, gdzieś tam jest ostrzeżenie mówiące o tym, że może jesteś zmęczony. Tylko na dzień dzisiejszy te systemy działają w oparciu o to, najkrócej mówiąc, jak nasze działania przekładają się na samochód. System analizuje działanie samochodu, a nie człowieka. A pewnie chcielibyśmy pójść krok dalej, żeby te systemy również potrafiły analizować to, co się dzieje w człowieku, a nie tylko to, w jaki sposób, no na przykład drga tam skrzynia biegów, czy ktoś przestaje kręcić przez jak dłuższy czas kierownicę.
No już futurystyka, ale co, za jakiś czas być może też maszyny będą miały emocje?
Nie, maszyny emocji nie będą miały, dlatego żeby mieć emocje, człowiek różni się od maszyny samoświadomością. Tego, że czuje siebie, tego maszyna nigdy nie będzie potrafić. Możemy stworzyć systemy, które będą próbowały emulować emocje. Czyli będziemy patrzeć na jakiegoś robocika i będzie nam się wydało, że on się uśmiecha, ale on w rzeczywistości nigdy nie będzie odczuwał emocji szczęścia. To emocje szczęścia odczuwa człowiek, bo wie, że istnieje. Maszyna tego nie wie.
Pomysłowy Włodzimierz.